Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na nowym nagraniu Fundacji Provita Bona. Temat naszego dzisiejszego nagrania brzmi tajemniczo, nietajemniczo, dla niektórych w sposób oczywisty, dla niektórych zaskakujący, a mianowicie czy Ukraina i Polska są skazane na wrogość. Zanim jednakże powiem Państwu to, co mam do powiedzenia, chciałbym oczywiście prosić Państwa o udostępnianie tego filmu, o subskrybowanie kanału, klikanie w dzwoneczki. Chciałbym Państwa również poprosić o wsparcie. Możecie Państwo dokonać wpłaty na fundację naszej darowizny pod opisem. W opisie filmu znajduje się tam numer naszego konta, koniecznie z dopiskiem darowizna na cele statutowe. Możecie Państwo wesprzeć nas na zrzutce, patronajcie, buy coffee, wszystko znajdziecie w opisie tego filmu. A oczywiście możecie Państwo również wesprzeć nas, kupując nasze książki. Szczególnie mile widziane są zakupy w sklepie Provita Bona. Oczywiście link też znajduje się w opisie tego filmu. A chciałbym Państwu dzisiaj przypomnieć dwie moje książki, które napisałem wraz z moją małżonką, dlatego że będą się one wiązały z tematem naszego dzisiejszego spotkania. A mianowicie nasza pierwsza, w ogóle to była wspólna książka i naszej fundacji, Państwo Narodowe i Jego Wrogowie, oraz druga książka, Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, Dylematy Samoidentyfikacji Europejczyków. Szczególnie nie ukrywam, z tematem naszym dzisiaj wiąże się ta książka, dlatego że mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, będziemy mówili dość dużo, czy ja będę mówił dość dużo na temat procesów narodowotwórczych, a tutaj te procesy narodowotwórcze, w jaki sposób powstają narody, jak powstają nacjonalizmy, państwa narodowe i tak dalej, są przez nas bardzo starannie opisane i wytłumaczone. No i oczywiście na sam koniec, no nie mógłbym tego nie zrobić, zachęcam Państwa do lektury mojej najnowszej książki Kres hegemonii Zachodu z pod tytułem Narodziny świata wielobiegunowego 2022-2026. Już pierwszy nakład książki został wyprzedany, ale już na szczęście dojechał drugi. Także też serdecznie zapraszam. No i wracamy do naszego tematu, czy Ukraina i Polska są skazane na wrogość. Prawdę mówiąc, ja uważam, że niestety tak. Uważam to od samego początku konfliktu zbrojnego ukraińsko-rosyjskiego. Pamiętam, że w 2022 roku, zaraz po wybuchu wojny, była taka półtajna właściwie konferencja zorganizowana przez profesora Witolda Modzelewskiego, na której wygłosiłem referat na ten temat. To była właściwie półtajna, no bo było takie polowanie na że tak powiem, onuce wszelkiego rodzaju, że wszyscy się po prostu bali nawet mówić, no bo jak wiadomo, walczymy z Putinem o wolność słowa, w związku z czym wszyscy ci, którzy mieli inny pogląd niż obowiązujący, byli brutalnie atakowani. I pamiętam, że wtedy na tej konferencji wygłosiłem taki referat, który zresztą potem się ukazał w formie pisemnej, Niemcy, Rosja, Ukraina i kwestia Polska. Oczywiście tytuł nie przez przypadek nawiązywał do słynnej pracy Romana Dmowskiego, Niemcy, Rosja i kwestia Polska, no bo teraz się pojawiła Ukraina. No i wtedy już w 2022 roku twierdziłem, że Polska i Ukraina przyjaciółmi, mówiąc delikatnie, nie będą i być nie mogą. W tej chwili te wydarzenia, które się dzieją i ten cały spór, prawda, o banderyzm i tak dalej, no jakby dowodzą tego, że miałem rację całkowitą, że tej przyjaźni nie będzie. Rozpadła się ona, bym powiedział, z wielkim hukiem, sztucznie klejona przez 4,5 roku przez polskie elity. Ale ja chciałbym w takiej sytuacji wyłożyć mój pogląd, dlaczego to nie miało prawa się udać i dlaczego niestety Polska i Ukraina są skazane na wrogość. Mówię niestety, dlatego że to nie jest fajne, że ma się sąsiada, z którym niestety nie ma możliwości bycia w stosunkach przyjacielskich. A dlaczego nie ma takiej możliwości? Wyodrębniłem sobie 5 takich powodów, dla których nie ma takich możliwości. Powód, bym powiedział, pierwszy, najważniejszy zdecydowanie. To jest właśnie powód wyłożony w tej książce żółtej, czyli Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski, no i poniekąd również w państwie narodowym jego wroga. Wiecie, w książkach tych razem z żoną pisaliśmy procesy narodowotwórcze i między innymi tam się pojawia taki problem, który jeden z klasyków marksizmu, a mianowicie Friedrich Engels, określił mianem tak zwanych narodów niehistorycznych. Od Engelsa potem zostało to przejęte przez literaturę naukową, szczególnie niemieckojęzyczną. Teraz się jakoś rzadziej to używa, ale jakby no, można się spierać o nazwę, prawda? Bo niektórzy uważają, że określenie niehistoryczne jest w jakiś sposób pejoratywnie stygmatyzujące. Ja tego nie widzę, ale powiem, o co chodzi. Mianowicie Engels zwrócił uwagę, że kiedy w XIX wieku pojawiły się hasła prawa narodów do samostanowienia, to można z tego byłoby wyciągnąć bardzo skrajne poglądy, a mianowicie poglądy takie, że każda najmniejsza grupka etniczna mogłaby mieć teoretycznie swoje własne państwo. Czyli mogliby mieć, nie wiem, Ślązacy, Kaszubi, Mazowszanie i tak dalej. No i Engels stwierdził, że gdybyśmy traktowali tak zupełnie dosłownie, że każda grupka etniczna ma prawo do samostanowienia, no to wkrótce mapa Europy przemieniłaby się w totalną anarchię i rozpadłyby się wszystkie istniejące państwa. Dlatego Engels zwrócił uwagę, że są narody historyczne, to znaczy takie, które posiadają setki lat tradycji historycznej, setki lat tradycji państwowej, elity polityczne, język, w znaczeniu języka literackiego, a nie jakieś 22 gwary, prawda, na tej zasadzie. I Engels doszedł do wniosku, że to są normalne narody, które, że tak powiem, jeśli nic by nie stało na przeszkodzie, to powinny mieć swoje własne państwa. Stąd zresztą Engels wysnuł tezę, że Polacy powinni mieć własne państwo, z czym Karol Marx, mówiąc delikatnie, niespecjalnie się zgadzał, bo był absolutnym kosmopolitą. I Engels zwrócił uwagę też na ten problem, że te narody niehistoryczne, które nie mają swojej tradycji historycznej państwowej, one są, bym powiedział, takie niemrawe. No bo jak on sobie patrzył na te narody niehistoryczne w wieku XIX, typu, nie wiem, Słowacy, i porównywał ich z Czechami, którzy są narodem historycznym, patrzył sobie, nie wiem, tam na jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, mniejsze różne grupy, to dochodził do wniosku, nie wiem, w XIX wieku Katalończycy, Baskowie, wtedy to były zupełnie, powiedział, grupy uśpione w swoim poczuciu narodowym i doszedł do wniosku, że te narody niehistoryczne, ponieważ one tak nie za bardzo się o tą swoją niepodległość dobijają, nie mają elit politycznych, intelektualnych, które by w ogóle taką ideę propagowały, to że one generalnie jakby no, godzą się z tym, że nie są narodami. To potem w socjologii było takie rozróżnienie na narody i narodowości. Narodowość to była taka grupa etniczna, która nie miała ciągot, potrzeby, woli do stworzenia własnego państwa, w odróżnieniu od narodów, które taką potrzebę miały, artykułowały i były gotowe przelewać krew za swoje własne niepodległe państwo. Ja bym powiedział, że do tego nazewnictwa Engelsa trzeba jakby dodać jedną rzecz. W przypadku właśnie Ukrainy. To znaczy, czasami może się pojawić w pewnym momencie wpośród narodu niehistorycznego, czyli jak to mówiono kiedyś w socjologii narodowości, teraz się mówi często o grupach etnicznych czy też etniach, może się pojawić nagle chęć stworzenia narodu. Tylko, że pojawienie się tej chęci, to bym powiedział tak, chęć to jedno, a tradycja historyczna, z której się czerpie, to druga. To znaczy generalnie te narody niehistoryczne bardzo często nie mają żadnych narodowych idei, bohaterów, wzorców, dynastii, instytucji, niczego. I to tak naprawdę są bardziej grupy separatystyczne w stosunku do jakichś większych grup narodowych, imperiów i tak dalej, w których przez stulecia przebywały. I takie zjawisko właśnie występuje na Ukrainie, która przez całe stulecia nie istniała. Nie było nawet pojęcia Ukraińców jako narodowości. Ukraina po rosyjsku, to znaczy gdzieś właściwie to można powiedzieć Kresy po polsku i Ukraina po rosyjsku to jest to samo, to jest coś, co się znajduje u kresu gdzieś, u krańca, prawda? To była grupa etniczna, która sobie istniała przez całe lata i nagle została wzbudzona do aktywności politycznej. No i ponieważ nie posiada własnych bohaterów narodowych, wtedy musi sięgnąć po jakichkolwiek posiada, którzy gdzieś tam o tą Ukrainę walczyli. No i problem akurat w przypadku Ukrainy jest taki, że jak się spojrzy na tych bohaterów, to o matko, Stepan Bandera, Szuchewicz, Andriy Melnik, czyli prawda UPA i banderyzm, czyli mówiąc wprost mordercy i ludobójcy. Z drugiej strony się pojawia teraz Żeleński promuje z kolei Iwana Mazepę, to też ciekawa postać, polski szlachcic, który Polskę zdradził, przeszedł na stronę rosyjską, Rosję zdradził, przeszedł na stronę szwedzką, potem Szwedzi przegrali bitwę pod Połtawą, więc skończył marnie gdzieś tam na emigracji w Turcji. Człowiek, który nigdy nie walczył o żadną Ukrainę, walczył o takie swoje, bym powiedział, interesy osobisto-rodzinne i próbował być jakimś wielkorządcą na Siczy, czyli na terenach Ukrainy, ale nie dlatego, że się czuł Ukraińcem, tylko dlatego, że mu się marzyła władza taka typu Magnackiego i tyle. Także no, zresztą kolejna postać, która też ma polską krew na rękach, dlatego że razem ze swoimi kozakami gdzieś tam na ziemię Rzeczypospolitej wpadł, głównie szerząc pożogę. Innymi słowy, wszyscy bohaterowie Ukrainy z punktu widzenia polskiego to są nasi wrogowie. I zresztą z punktu widzenia rosyjskiego również. Oczywiście pewnie jakby tam dobrze poszukać, to by się znalazło kilka pozytywnych postaci, ale pewnie mniej znanych również pośród samych Ukraińców. No i przede wszystkim chęć władz w tej chwili w Kijowie do znalezienia jakiejś ideologii nacjonalistycznej, powiedzmy szczerze, szowinistycznej, powoduje, że sięgają po najbardziej taki, bym powiedział, ekstremalny i ekstremistyczny element, który, no, bym powiedział, krwi po kostki dosłownie, i to krwi polskiej, rosyjskiej, żydowskiej i tak dalej. I teraz w takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy tak się musiało stać. Tak się musiało stać. Dlatego, że ukraiński nacjonalizm jest przede wszystkim separatyzmem. Jest separatyzmem, jest ideologią buntu wobec starych panów, czyli Polaków, i ideologią separatystycznego buntu wobec nowych panów, czyli Rosjan. I w takiej sytuacji to nie jest nacjonalizm pozytywny, mówiący chcemy mieć własne państwo, prawda, i tak dalej, tylko to jest nacjonalizm przede wszystkim o charakterze takiego chłopskiego buntu, ruchawki nienawidzącej wszystkich, którzy kiedykolwiek byli panami. No i w tej sytuacji wiara polskich elitek infantylno-agenturalnych w to, że w ten sposób powstały naród nagle z separatyzmu w stosunku do całej, że tak powiem, historii tych ziem, może być, że tak powiem, sympatycznie nastawiony do Polski, jest oczywiście jakimś kompletnym nieporozumieniem. Nacjonalizm ten może istnieć tylko i wyłącznie jako nie Rosja i jako nie Polska. Gdyby państwo ukraińskie istniało sobie, powiedzmy, nie wiem, ze 100 lat, no to wtedy prawdopodobnie Ukraińcy by sobie stworzyli jakiś własny panteon, prawda, swoich polityków, myślicieli i tak dalej. Ponieważ ma bardzo krótką historię, no to w takiej sytuacji sięgnęli po ekstremistów, bo innych w historii, jak widać, uznali, że nie mają takich, którzy będą wywoływać wielkie wstrząs opinii publicznej, rozpalać silne emocje i tak dalej. No i niestety takich znaleźli. No i w takiej sytuacji ten nacjonalizm ukraiński może funkcjonować, póki za 100 lat się nie ukształtuje jako normalny nacjonalizm, póki co może istnieć tylko i wyłącznie w skrajnej opozycji do wszystkiego, co rosyjskie i co polskie. co już z Polską w takiej sytuacji było absolutnie od początku niemożliwe. Ja pamiętam Gowina, prawda, który opowiadał, że tam jakiś ukropol budował, który opowiadał, że Ukraińcy będą przyszłą elitą w Polsce, innych polityków, którzy tam jedno państwo chcieli tworzyć i tak dalej. Ukraińcy patrzyli prawdopodobnie na to jak na wariatów, ale póki czołgi szło i pieniądze, no to prawda, brali czołgi, pieniądze, samoloty i tak dalej. I tak, to potem pogadamy. Ale oczywiste jest, że nie po to wyszli ze Związku Radzieckiego, żeby w tej chwili tworzyć jakiś ukropol z Polską. No, to nie po to się od Rosji odłączają, żeby stworzyć z Polską, którą traktują jako swojego wielusetletniego ciemiężyciela, co powiedzmy se szczerze, no, budzi kontrowersje, dlatego że te postacie historyczne, których oni najbardziej nienawidzą, czyli ci magnaci kresowi z Jeremim Wiśniewieckim na czele, przecież to tak naprawdę była spolonizowana szlachta ruska, czyli byśmy powiedzieli spolonizowani Ukraińcy, którzy mówili po polsku, już się wychowali w kulturze polskiej, no ale te wbijanie na pale i tak dalej, przecież to jest typowo wschodnia, bym powiedział, orientalny sposób sprawowania władzy, typowy, jakby to powiedział Feliks Konieczny, dla turańszczyzny. Drugi powód, dla którego sojusz polsko-ukraiński nie był nigdy możliwy. Otóż, jeżeli założymy, że w tej chwili dla Ukrainy największym niebezpieczeństwem dla jej istnienia jest Federacja Rosyjska, która ma pewne problemy z pogodzeniem się, że w ogóle Ukraina istnieje jako odrębne państwo, a już na pewno nie w tych granicach, z których wyszła ze Związku Radzieckiego, no to w takiej sytuacji Ukraina dramatycznie potrzebuje sojusznika. Sojusznika, który będzie miał potencjał polityczny, ekonomiczny i militarny, żeby ją na tyle wspomóc, aby zachowała swoją odrębność od Rosji, a najlepiej jeszcze na tyle wspomóc, żeby była w stanie odbić Donbas i Krym. Tak szczerze i uczciwie, rozmawiałem trochę z Ukraińcami, ze studentami, z tym Krymem to oni się już pogodzili, ale ten Donbas absolutnie nie. Innymi słowy, no, potrzebują sojusznika, który im pomoże odbić Donbas. No i kto im pomoże odbić Donbas? Polska. Polska nie posiada potencjału ani politycznego, ani ekonomicznego, żeby to sfinansować, ani militarnego, żeby to pomóc. Ukraińcy się rozglądają. Przez pewien moment myśleli chyba, że to Amerykanie im pomogą, no ale w tej chwili już widzą, że nie ma na to żadnych szans. Amerykanie nawet do NATO ich nie chcą puścić, więc zostały im oczywiście Niemcy. I poniekąd Wielka Brytania, no ale z Wielką Brytanią to wszyscy wiemy, że bardzo chętnie walczy do ostatniego żołnierza swoich sojuszników, a sama swoich nie wyśle. W tej sytuacji Ukraińcy doszli do wniosku, że mają dwie możliwości. Albo znajdować się w sferze Imperium Rosyjskiego i być takim, bym powiedział, państwem buforowym, państwem tamponem pomiędzy Unią Europejską a Rosją, pod wpływami rosyjskimi, albo druga możliwość, doszlusować do niemieckiej Mitteleuropy. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy są w tej chwili w Europie jedynym państwem, które być może, mówię, być może jest im w stanie zapewnić odrębność od Rosji. Niemcy nie są w stanie militarnie, bo nie mają takiego potencjału, zapewnić Ukrainie odbioru ziem, które utraciła, ale przynajmniej dają szansę na to, że Ukraina więcej nie straci. Także to oznacza, że państwo ukraińskie, ponieważ Polska nie ma tego potencjału i Polaków Polski nie lubią, ponieważ ich tożsamość to jest antypolskość polityczna, to w takiej sytuacji zwracają się w sposób naturalny do Berlina. I to jest absolutnie oczywiste, zrozumiałe. O tym pisał Dmowski ponad 100 lat temu, że jeśli państwo ukraińskie powstanie, to będzie naturalnym aliantem Niemiec. I teraz po 4,5 roku wojny wielu polityków PiSu o tym krzyczy. A jak ja o tym krzyczałem, jak się wojna zaczynała, to wtedy tam, prawda, od onuca mnie wymyślano, nie? Ale prawda jest taka, że to jest oczywiste, bo tak działa po prostu polityka i to oczywiście oznacza, że aby przypodobać się Niemcom, Kijów będzie prowadził politykę antypolską i dociskania Polski od strony wschodniej. Innymi słowy, Niemcy od zachodu, Ukraina od wschodu tworzą wielkie obcęgi założone na Polskę. Po to, żeby przypodobać się Berlinowi, po to, żeby Polska została, bym powiedział, wstawiona do jako wagonik do pociągu ciągniętego przez Berlin i żeby nie mogła się od tego wagonika odłączyć. Przepraszam, wagonik polski, żeby się nie mógł od tego pociągu niemieckiego odłączyć. Także dla Ukrainy to nie jest żadne, to tam wbrew temu, co się w Polsce opowiada, że to tam, nie wiem, Ukraina walczy o niepodległość. Nie. Ukraina w tej chwili walczy o to, czy będzie w strefie wpływów rosyjskich, czy w strefie wpływów niemieckich. Czy będzie bliską zagranicą dla Moskwy, czy Mitteleuropą dla Niemiec. I tylko o to Ukraina w rzeczywistości może walczyć. A Polska będzie, że tak powiem, tutaj tym państwem, na które Ukraina będzie zawsze wrogo, po to, żeby dyscyplinować Polskę, po to, żeby przypodobać się Berlinowi. Obcęgi, po prostu. Wreszcie kolejny element obcęgów, trzeci. Wiemy już dzisiaj, że Ukraina na pewno nie wejdzie do NATO. To jest w ogóle absolutnie oczywiste. To tylko tam Wołodymyr Żeleński opowiada, że wejdą do NATO. Dlatego, że Putin od samego początku mówił, że warunkiem sine qua non zawarcia jakiegokolwiek pokoju z Ukrainą jest status neutralny tego państwa i zakaz przebywania na nim obcych wojsk. Donald Trump mówi to samo. Ba, nawet Joe Biden, bardzo proukraiński, wykluczał przyjęcie Ukrainy do NATO. I w takiej sytuacji Ukraina do NATO oczywiście nie wejdzie. Ukraina będzie za to bardzo chciała wejść do Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego nie tylko ze względów ekonomicznych, bo przecież dla Ukrainy wejście do Unii Europejskiej to będzie całkowite wykupienie resztek przez zachodnich inwestorów, powiedzmy sobie to szczerze. Ale Ukraina będzie chciała wejść do Unii Europejskiej po to, żeby tą Unię Europejską w sposób znaczący przerobić. Otóż, jeżeli NATO, Ukraina nie będzie członkiem NATO i NATO w takiej sytuacji nie pomoże Ukrainie odzyskać Donbas i Krym, to w takiej sytuacji jedyną nadzieją są Niemcy. Niemcy, które w tej chwili razem z Francją naciskają na federalizację Unii Europejskiej ze wspólną polityką zagraniczną i obronną. Polityka obronna Unii Europejskiej wcześniej czy później skończy się pomysłem stworzenia wspólnej armii europejskiej, gdzie Polacy, Niemcy, Francuzi, Portugalczycy i Ukraińcy będą mieli jedną armię. I po co taka armia dla Ukrainy? No bo Donieck, bo Ługańsk, bo Krym. Zresztą w styczniu 2022 roku na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa wprost Wołodymyr Żeleński powiedział, że Ukraina chce dołączyć do NATO, ponieważ chce, żeby NATO pomogło jej odbić Donbas i Krym. Powiedział to wprost. Miesiąc później wybucha wojna dlatego. Gdzieś tam czytałem, że jak to powiedział, to podobno politycy niemieccy podbiegli do niego, że idź, odwołaj to, bo przecież ty wypowiedziałeś wojnę Rosji. A Żeleński nie. Nie. Prawdopodobnie nie zrozumiał, że tak powiem, co powiedział. I jakie to wywoła efekty? No wywołało efekt, trzeba to przyznać. A w takiej sytuacji, ponieważ nie mogą wejść do NATO, no to będą chcieli wejść do Unii Europejskiej i przerobić Unię Europejską w pakt obronny, czyli federalizacja. To jest coś, co jest absolutnie sprzeczne z polskim interesem, bo państwo polskie ma swój interes, żeby przetrwać jako państwo suwerenne, a nie jako członek składowy federalnego państwa europejskiego, jakiś, nie wiem, Stanów Zjednoczonych Europy. Więc Ukraina się jakby z góry godzi na to, że nie będzie niepodległym państwem, podczas kiedy my Polacy o to walczymy. I Ukraina w tej kwestii będzie absolutnie wrogim nam państwem, które będzie zawsze popierało federalizację i stworzenie armii europejskiej. Dlatego nasze interesy są sprzeczne. Wreszcie mamy punkt czwarty. Ekonomia. No, każdy rolnik wie, że po wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej nasze rolnictwo skazane jest na zagładę. Dlatego, że wielkoobszarowe, lantyfundialne ukraińskie rolnictwo, powiedzmy sobie szczerze, należące albo do oligarchów, BlackRocków i wielkich korporacji, na tych gigantycznych folwarkach, czarnoziemach, a więc zdecydowanie najlepszych możliwych chyba glebach, jakie istnieją, będzie zdecydowanie bardziej konkurencyjny niż rolnictwo polskie. Dlatego Polska jest jakby naturalnie niezainteresowana wejściem Ukrainy i stworzeniem wspólnego rynku z Ukrainą, jeśli chodzi o produkty rolne i pewnie nierolne też. No i wreszcie będzie to oczywiście oznaczało, gdyby Ukraina była w Unii Europejskiej, że zmniejszą się znacząco pieniądze unijne dla Polski, bo będzie trzeba to pchać na Ukrainę. Polska automatycznie staje się płatnikiem netto i będziemy do Unii Europejskiej dopłacać. Ktoś powie, no to w takiej sytuacji, jak nam się nie będzie opłaciło, to wyjdziemy z Unii Europejskiej. I tu jest problem. Jesteśmy w obcęgach. Niemcy, Ukraina. Pod spodem graniczymy z należącą do Unii Europejskiej Słowacją, Czechami. Na górze mamy Litwę. Czyli tak naprawdę państwa, które nie będą należały do Unii Europejskiej, to będzie tylko Rosja przez Kaliningrad i Białoruś. Dla Polski to oznacza obcęgi. Wszyscy ci, którzy marzą o polexicie i tak dalej, po wejściu Ukrainy to będzie bardzo trudne ze względów komunikacyjnych i handlowych. Jeszcze bardziej trudne niż jest w tej chwili. I wreszcie punkt piąty. My sobie dzisiaj dużo mówimy na temat banderyzmu na Ukrainie. To prawda. Ale zauważcie Państwo, że za tym banderystycznym, powiedział całą propagandą, która tam ma miejsce, i tolerowaniem tego, za tym się kryje zupełnie inny projekt. Ja powiem Państwu szczerze, jak ja patrzę na Wołodymyra Żeleńskiego, czy Państwo wierzycie w to, że on jest neonazistą? Z jego pochodzeniem? Albo Kryło Budanow, jego taki no teraz szef kancelarii, tego samego pochodzenia. Czy Państwo wierzycie w to, że on serio mówi, że chciałby być drugim Stepanem Banderą? Bez żartów, proszę Państwa. To jest ten cały banderyzm, to jest w tej chwili wyłącznie ideologia służąca do tego, żeby dokonać maksymalnych, bym powiedział, w maksymalnej takiej no, mobilizacji społecznej, wyciągnięcia ostatnich zasobów ludzkich i materialnych pod hasłami szowinistycznymi, ale to nie jest docelowy projekt tych elit w Kijowie, które w tej chwili rządzą. Kryło Budanow ostatnio powiedział, że Ukraina poniosła tak gigantyczne straty w ludziach na froncie, plus ci, co uciekli, młodzi ludzie. Na Ukrainie w tej chwili zostało, jak sami oceniałem władze ukraińskie, pod władzą Kijowa zostało 23 miliony osób, z tego 11 to emeryci, czyli z tego wniosek, że 12 milionów zostało, bym powiedział, w wieku nieemerytalnym ludzi, z czego znaczna część mężczyzn nie wróci, nazwijmy to w ten sposób. Większość emigrantów też już na pewno nie wróci. I w takiej sytuacji Budanow mówi, że ktoś musi odbudować Ukrainę. Kto? No i powiedział wprost. Trzeba będzie ściągnąć tak zwanych, jak to się mówi w Polsce, inżynierów i doktorów. Doktorzy i inżynierowie odbudują Ukrainę. Zresztą wcześniej już czytałem, prawdę mówiąc myślałem, że to taki fake rosyjski, że Ukraina w Demokratycznej Republice Konga, czyli w środkowej Afryce, zaczyna robić nabory chętnych do osiedlenia się na Ukrainie, aby tam odbudowywać Ukrainę. Ale się, po tym, co powiedział Budanow, to się okazuje, że to jest rzeczywiście bardzo poważny plan. Innymi słowy, pod paradoks, pod hasłami szowinizmu ukraińskiego, banderyzmu, mobilizuje się społeczeństwo do gigantycznych strat ludzkich, a w to miejsce planuje się sprowadzenie ludności, bym powiedział, no, etnicznie zupełnie odrębnej i stworzenie w przyszłości takiego, bym powiedział, społeczeństwa klasycznego multikulti. No i jak sobie to zobaczymy, no to się okazuje, że ten cały siermiężny banderyzm to jest nic innego, tylko ideologia wojenna, a za tym kryje się projekt typowo globalistyczny, podmiany ludności, jak to we Francji używa się takiego określenia grand remplacement, czyli sprowadzenia w to miejsce milionów ludzi z zewnątrz. No i w takiej sytuacji takie państwo będzie stanowiło jakiś dziwaczny melanż, trochę banderyzmu, trochę wielokulturowości i tak dalej, prawdopodobnie to nie będzie w stanie ze sobą współegzystować i która z tych opcji będzie musiała wygrać. Albo ekipa w Kijowie przeprowadzi projekt multietniczny, albo też opozycja szowinistyczna po zakończonej wojnie dojdzie do władzy, no i bym powiedział, projekt multikulti siłą rzeczy skasuje, i to bym powiedział być może nie w sposób pokojowy. Jakby nie było, czy ma być to Ukraina szowinistyczna, czy Ukraina multikulti, no to w takiej sytuacji to też żadna z tych Ukrain to nie jest taka Ukraina, z którą Polska by chciała współpracować. Szowinistyczna czy multikulti będzie zawsze obcęgi razem z Niemcami, w tymi obcęgami będzie Polskę zaciskać po to, żeby stworzyć federalne państwo unijne. Każdy z państwa, kto jest przeciwny federalnemu państwu unijnemu, zniesienia zasady większości głosów na, znaczy zniesienia, kto jest przeciwny zniesienia zasady jednogłośności, kto jest przeciwny wprowadzeniu armii europejskiej i wspólnej polityki unijnej, musi być automatycznie przeciwny wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. I z tym przekonaniem chciałbym Państwa zostawić. Najbardziej polecam Państwu dzisiaj tą książeczkę Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, bo tutaj Państwo znajdziecie wszystkie rozważania moje i mojej małżonki dotyczące tego, w jaki sposób powstają narody i te problemy narodów niehistorycznych, jak powstają nacjonalizmy i bym powiedział, w jaki sposób powstają zdrowe narody. Zdrowe narody, a nie takie ad hoc stworzone na hasłach szowinistycznych, dlatego że stanowią one zagrożenie dla wszystkich dookoła. To byłoby, proszę Państwa, dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.